Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
Czcigodny księże kanoniku Mieczysławie, księże Tomaszu, panie wójcie, bracia strażacy, parafianie i gości, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Czcimy dzisiaj Maryję, która jest królową Polski. Dlaczego uczyniliśmy sobie kobietę, która nie jest Polką, królową? Owszem, na naszym polskim tronie zasiadały też kobiety, które Polkami nie były. Ale dlaczego Maryja? Otóż źródła tego przekonania i tej wiary są podwójne. Po pierwsze historyczne, a po drugie teologiczne. Historyczne to XIV wiek. Jan z Sambora, który po raz pierwszy nazywa w ten sposób Matkę Najświętszą. Później XVI wiek, Giulio Mancinelli, włoski jezuita, otrzymuje objawienia w czasie mszy świętej, kiedy modli się za lud, prawiąc kanon rzymski, widzi Matkę Najświętszą, która upomina się o ten tytuł. Mówi: dlaczego nie nazywasz mnie Maryją, Królową Polski? Kiedy ten jezuita przyjeżdża do Polski, odprawia mszę świętą w Krakowie, objawienie się powtarza i upowszechnia się to przekonanie, że Maryja jest naszą Królową. I najbardziej upowszechni się wtedy, kiedy odniesiemy zwycięstwo nad Szwedami. Polska była wtedy w okresie ogromnej świetności. Zdobywała inne kraje. Jej granice sięgały szeroko. I wśród Szwedów istniało przekonanie, że jest to kraj mlekiem i miodem płynący. Dlatego nas najechali, aby nas ograbić. I do dzisiaj ponoć w szwedzkich muzeach znajdują się dzieła sztuki, przedmioty wartościowe, których nam nigdy nie oddano. I kiedy tak grabili i łupili, zatrzymali się na Jasnej Górze. Jasna Góra się nie poddała, a szwedzcy żołnierze mieli ponoć widzieć obraz Matki Najświętszej, kobiety w bieli, która ukazała im się na wałach jasnogórskich. I nie zwyciężyli. I Jasna Góra nie została podbita. I wówczas król Jan Kazimierz, klękając przed obrazem Matki Najświętszej w katedrze lwowskiej, wypowiada słowa ślubowania. Autorem tych słów był Andrzej Bobola, drugorzędny patron Polski. Słowa ślubowania, w których zawierza Polskę i wszystkie państwa Matce Najświętszej, nazywając ją Królową Korony Polskiej. Później przyjdą jeszcze inne potwierdzenia tego przekonania, kiedy przyjdą kolejne zwycięstwa i pod Chocimiem, i pod Wiedniem, a także cud nad Wisłą, czyli bitwa pod Warszawą, kiedy to obroniliśmy się, tak naprawdę całą Europę obroniliśmy przed zalewem czerwonej zarazy. I to wtedy właśnie, jak słyszeliśmy w komentarzu wprowadzającym, w 1924 roku papież ogłasza Maryję Królową Polski. Ale to przekonanie jest dużo wcześniejsze i dużo głębsze, bo zakorzenione przede wszystkim w sercach Polaków, którzy nie tylko w sercu, ale i na sercach noszą ryngrafy z wizerunkiem Matki Najświętszej. Tacy jesteśmy jako Polacy. To jest nasza chluba i nasza duma, że jesteśmy Maryjni. Chociaż może się ktoś z tego naśmiewać i nam to zarzucać, to nie jest wcale wstyd, ale właśnie źródło naszej dumy, że mamy Matkę. I to nas prowadzi do przekonania, do argumentacji teologicznej. Do tego, że kiedy wsłuchujemy się chociażby w ten testament z krzyża, testament Jezusa Chrystusa, to widzimy, że Jezus przekazuje nam Maryję za swoją matkę. Pod krzyżem stały kobiety i stał Jan, umiłowany uczeń. Ale Jan jest figurą każdego chrześcijanina, każdego, kto kocha Boga i kocha Matkę Najświętszą. I kiedy Jezus mówi, oto matka twoja, do Jana, to mówi też do ciebie i do mnie. To jest twoja matka. I tak jak istnieje dom, dopóki istnieje w domu matka, jest takie przekonanie, takie powiedzenie, tak będzie istniał Kościół i będzie istnieć nasza wiara, dopóki będziemy mieli Maryję za matkę. Ojcowie Kościoła mówili, że mądry jest ten, kto przekazuje w testamencie nie pieniądze, ale życie. Jezus przekazał nam życie, źródło życia. Jezus na krzyżu zbawił świat, a Maryja, która stoi pod krzyżem, nie czeka na śmierć własnego dziecka, własnego syna, ale czeka na zbawienie, bo właśnie na krzyżu Jezus, oddając życie za nas i za nasze grzechy, zbawił świat. To On jest naszym Zbawicielem, a przez Niego też i Maryja jest naszą Matką. Czy ja dzisiaj chcę usłyszeć słowa testamentu z krzyża? Czy to są do mnie słowa, czy to jest zupełnie jakaś niedorzeczna bajka, z którą nie mam i nie chcę mieć nic wspólnego? Jest jeszcze inne teologiczne źródło, które nam dzisiaj Kościół przypomina. To jest Apokalipsa świętego Jana, w której to Kościół dopatruje się w tej wizji, o której słyszeliśmy, także Matki Najświętszej. Jest tam mowa o tym, że niewiasta obleczona jest w słońce. To właśnie Maryja obleczona w Chrystusa. To ona, otwarta na Ducha Świętego i słuchająca słowa, przyjęła przez swoje fiat Jezusa Chrystusa i w niej słowo ciałem się stało. Ona nosiła Chrystusa pod sercem, ale cały czas też była i jest w Jego obecności. Ta, która jest jutrzenką, dała życie temu, który jest światłem i słońcem na czasy ciemności i przeciwko temu, który jest księciem ciemności. Dlatego Apokalipsa mówi także o smoku, który jest symbolem diabła. On ma 7 rogów, czy 7 głów. To jest symbolika przedstawiająca 7 grzechów głównych, z których pierwszy to pycha. Diabeł jest pyszny. Diabeł nas także chce poprzez pychę odciągnąć od Pana Boga i przeciwstawić Panu Bogu. Jest tam mowa też o ogonie. Ja już kiedyś przywoływałem te interpretacje, że chodzi tutaj o to, co zwierzę ma pod ogonem, o sprawy seksualne. O to, że jednym z problematycznych dzisiaj grzechów, jednym z większych, jest właśnie nieczystość, także i w naszym narodzie. Jedna trzecia gwiazd zostaje strącona przez ten ogon diabelski. Być może właśnie jedna trzecia ludzkości ma z tym ogromny problem. Ktoś zauważył, że z tego powodu jest wiele zdrad małżeńskich, z tego też powodu rozpadają się rodziny. To jest plaga. Ktoś obliczył, że od 89 roku w naszym kraju 3,5 miliona dzieci nie ma ojców, bo rodziny się rozpadły. Bo na bazie tych właśnie spraw, nieuporządkowania natury seksualnej, to wszystko się rozsypuje, a jak nie ma tego, co jest fundamentem, to nie może stać i sypać się będzie dalej. Jest też mowa o tym, że pod stopami Maryi jest księżyc. Ojciec Kościoła, Aretas z Cezarei Kapadockiej, interpretował ten księżyc jako synagogę. Maryja przeobleczona w Chrystusa to jest nowość, to jest to światło, to jest Zbawiciel świata, a zatem to, co stare, już nie ma miejsca, bo jest niewystarczające i dlatego znajduje się pod stopami. Ale dlaczego Maryja teologicznie też może być nazywana królową, skoro jest kobietą, skoro jest tak słaba? W końcu przecież jej imię znaczy, Miriam znaczy kropelka, kruszyna. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny mówi, że Maryja jest najpotężniejszą bronią na złego ducha. Dlaczego? Przecież jest taka słaba, jest taka krucha. Otóż tym, który złego ducha zwyciężył już na krzyżu, jest Jezus Chrystus. To, że Bóg zwycięża demona, to jest oczywiste. Ale w tym, że zwycięża go człowiek, kobieta, jest jeszcze większe upokorzenie dla demona. W kulturze Bliskiego Wschodu jest takie przekonanie, że gdy Arab zginie z ręki kobiety, to to będzie dla niego największe upokorzenie i nie pójdzie do raju. Dzisiaj też słyszeliśmy psalm, kolejne źródło teologiczne, które odnosi się jakby w drugiej kolejności też do Maryi, ale w pierwszej kolejności do Judyty, Judejki, czyli Żydówki, która właśnie swoją mądrością, ale też pięknem i delikatnością zwyciężyła najeźdźcę i dała wolność Izraelowi. I tak jak tamta zwyciężyła, tak zwycięża jeszcze bardziej Maryja, bo jest czysta i niepokalana, bo została wybrana przez Pana Boga, zachowana od grzechu pierworodnego. I to najbardziej drażni demona. On nawet nie wymówi w egzorcyzmach jej imienia, ubliża jej i nienawidzi. Ale to ona właśnie zwycięża i niesie zwycięstwo dla tych wszystkich, którzy się do niej przyznają. Dla tych, którzy chwycą różaniec. Dla tych, którzy będą ją czcić, zwłaszcza w maju czy w październiku. W maju szczególnie, bo to miesiąc najpiękniejszy bodaj w roku, który jest poświęcony właśnie jej. I w którym to gromadzimy się na nabożeństwa majowe, by czcić tę, która jest taka czysta, taka piękna i zwycięża nie przez jakąś urojoną siłę, ale właśnie przez tą prostotę, pokorę, przez to, że była służebnicą Pana, że na wszystko, co Bóg jej zaproponował, powiedziała, niech się tak stanie. Dzisiaj kobiety często demonstrują takie przekonanie, że są silne albo że mają być silne. Uważają siebie, że są silne fizycznie, bo chodzą na siłownię. Uważają się też za silne psychicznie, bo są odporne. To prawda. Jesteście odporniejsze od nas na ból, bo Pan Bóg tak to wymyślił, byście przeżyły poród. Ale czy to jest waszą domeną? Czy o to tak naprawdę chodzi? Czy nie jest siłą kobiety właśnie kobiecość, czyli piękno i delikatność? Czyż nie powinno być domeną mężczyzny, że jest silny, by bronić rodziny, a kobietą, że jest piękna, jest ozdobą tej rodziny? Może dlatego, żeście weszły w nasze kompetencje, to myśmy się wycofali. I chodząc w rurkach, już męscy nie jesteśmy. I chociaż klata przypakowana na siłowni, to nóżki cieniutkie. I odwagi też nie ma. Dlatego tym bardziej trzeba chylić czoła przed strażakami, którzy w rurkach nie przyszli i z odwagi słyną, kiedy idą do pożaru. Coś się pozmieniało i porobiło w naszym kraju i w naszym myśleniu, w naszej mentalności. Pozamienialiśmy się rolami, a przez to zaczynamy błądzić i wygadywać różne rzeczy i różne głupoty. A demon, który Matki Najświętszej nienawidzi, bo się jej boi, zaczyna nam podsuwać różne głupie pomysły. I tak na przykład podsunął pomysł, by sprofanować wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, bo to o nią chodzi, kiedy mówimy, że jest królową Polski. I najpierw profanacja dotyczyła jej aureoli. Aureola przybrała kolory towarzystwa lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, czyli kolory tęczy. A jakby tego było mało, posunięto się jeszcze dalej i dokonano jeszcze większej obrzydliwości, profanując przy pomocy owocu wizerunek Matki Najświętszej. Nawet nie będę tego tutaj wypowiadał, by nie budzić pewnych skojarzeń i nie rozproszyć Państwa w czasie tej Najświętszej Eucharystii. Ale profanacja się dokonała. A jak jest profanacja, to trzeba dokonać ekspiacji, przeproszenia. Za to, że ta, która od wieków jest naszą królową i odbiera cześć jako królowa, jest tak traktowana. To jest, proszę Państwa, szatański pomysł, wynikający z tej pychy szatańskiej, żeby Matkę Najświętszą ośmieszyć, żeby odebrać jej godność, żeby zohydzić chociażby jej wizerunek. I niestety, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. I niestety też wielu pójdzie tą drogą i ośmieli się robić jeszcze więcej, bo to jest taki właśnie plan, by łamać granice, by prowokować, by się posunąć jeszcze dalej. I żeby wielu poszło za... Ci, którzy za tym stoją, to oni czcicielami Matki Bożej nie są. Dla nich to nic nie znaczy. Ale jeżeli my się nie obudzimy, jeżeli my nie powiemy nie jako chrześcijanie, do których Matka Boska jest najświętsza, to zostanie złamana kolejna granica i łatwiej będzie nam odebrać to, co jest naszą tożsamością. Prałat Kneblewski z Bydgoszczy twierdzi, że piosenka, którą tak dobrze znamy, zwłaszcza starsi, piosenka Czerwonych Gitar, Anna Maria, to jest piosenka o Matce Najświętszej. Tylko z powodu cenzury tam nie było, miało być Panna Maria, a zostało Anna Maria. I Czerwone Gitary śpiewały, że ta Panna Maria smutną ma twarz. Smutną ma twarz Maryja, kiedy patrzy na to, co się dzieje w naszym kraju. I na bałagan tam na szczytach, i na działania lewactwa wszelakiego, na te profanacje, ale i na to, co się dzieje na dole. Za to, że coraz mniej jesteśmy wierni. I za to, że coraz bardziej poddajemy się takim, a nie innym prądom, odchodząc od wiary ojców. Smutną ma twarz Maryja. I konieczne jest niestety przeproszenie jej za to. Dlatego, że dokonuje się najstraszniejszy grzech w naszym narodzie. Grzech zaprzaństwa. On się dokonał wtedy, kiedy była podpisywana Konstytucja 3 maja, którą dzisiaj też, z której powodu też dzisiaj czcimy. Bo zaraz była targowica, czyli zaprzaństwo. Donoszenie na zachód. Donoszenie do innych mocarstw. I to jest pierwsze znaczenie tego słowa. Ale słownik języka polskiego mówi, że zaprzaństwo to jest zdrada, wyparcie się swojej ojczyzny, religii, czyli wiary, czy rodziny. I to zaprzaństwo się nieustannie dokonuje. Od takiego właśnie wyparcia się, kiedy młodzi nasi wyjeżdżają na studia i zapominają, w jakim kościele zostali ochrzczeni, zapominają, że chodzili na msze z rodzicami, że się modlili jako dzieci, że przyjmowali komunię świętą, jak te tutaj dzieci, które tak pięknie, w tak czysty sposób, w tych białych strojach dzisiaj wyglądają. Wystarczy wyjechać na studia i dopuścić się zaprzaństwa przez wyparcie się rodziny, wyparcie się wiary, wyparcie się swojej religii. Ale dokonuje się też w szerszy sposób. Wyparcie tego wszystkiego, co stanowi fundament. Bo tu nie chodzi, proszę Państwa, o donoszenie tam czy gdzie indziej. Tu nie chodzi o wyparcie się ziemi czy jakichś struktur państwowych. Tu chodzi o wyparcie się własnej tożsamości. A ten krótki, bardzo syntetyczny ogląd tutaj przedstawiony tego, kim dla nas była Matka Najświętsza w naszej historii. Na czym polega nasza tożsamość? Na czym została zbudowana nasza i państwowość, i tożsamość? Że jesteśmy chrześcijanami. Że Chrystus jest naszym Panem i Królem, a Jego Matka jest naszą Matką i Królową. Jeśli tego się wyprzemy, to co nam pozostanie? I dlatego też ta ekspiacja jest potrzebna i potrzebne jest nasze nawrócenie, bracia i siostry. To dzisiejsze święto nie będzie okazją do radości, do spotkań rodzinnych, do festynu parafialnego, do tego, żebyśmy byli razem, żebyśmy się przestali kłócić, obgadywać i szemrać. Żebyśmy też poczuli tę wspólnotę i jedność jako ludzie ochrzczeni, bo w większości jesteśmy ochrzczeni, wierzący. Ale żebyśmy też, przypominając sobie to, kim jest Matka Najświętsza dla nas, kim jest Pan Bóg, który chce naszego szczęścia i ma plan zbawienia, tak jak zrealizował ten plan w Maryi, w jej życiu, a ona była posłuszna temu wszystkiemu, żebyśmy i my zechcieli pójść tą drogą. Nasze pomysły, nasze racje, nasze wizje nie są najważniejsze. Kobieta nie musi być silna i mężczyzna nie musi być łajzą w rurkach. Jeżeli wrócimy do tego, co nam Chrystus mówił, jeśli zrozumiemy i pojmiemy tę logikę, która jest zawarta w błogosławieństwach, że ci wszyscy, którzy są wyśmiewani według logiki tego świata, są właśnie błogosławieni i szczęśliwi. Jeśli pojmiemy tę logikę, że Maryja, ta kropelka, ta krucha, zwycięża demona, to znaczy, że ja mogę zwyciężyć, ale z nią i w Bogu, i tylko i wyłącznie w ten sposób. Jeśli będziemy demonstrować swoją mądrość, która czasami jest, pożal się Boże, mędrkowaniem i powtarzaniem głupot z tej czy innej telewizji, to nie jest Twoje myślenie, tylko żeś się nauczył, jak papuga, tego, co pletą w telewizji, a wychodzisz jak mędrzec, na tym daleko nie zajedziesz. Bo tajemnicą jest pokora, jest duch służby, jest posłuszeństwo Słowu Bożemu, tak jak Maryja. A nie pycha. Ta pycha nas zgubiła w sensie państwowym, narodowym wielokrotnie w historii. I oby nas nie zgubiła i teraz. Potrzeba tej pokory, tej logiki i tego ducha pokory, ducha Maryi, byśmy byli wielcy. Jest naprawdę wspaniale, jak się jeździ po Polsce. To do 1989 roku, po tej prywatyzacji, która była złodziejstwem tak naprawdę. Nasz kraj wygląda przepięknie. Jeździmy na zachód i co tam jest pięknego? Starożytne miasta, bo tego u nas nie ma. No to wszystko zniszczyli, spalili i dlatego nie ma. Albo rozgrabili. Ale w sensie współczesnym nie musimy i nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, bo nasz kraj wygląda wspaniale. I więcej, dokonał się jakiś cud, też w sensie gospodarczym, że skoro nas tak słabo opłacają, skoro tak nas bardzo rozkradają, skoro są realizowane jakieś zupełnie nie nasze, nie polskie interesy, a i tak jest tak wspaniale, to jest cud. I to jest kolejny powód do wdzięczności Bogu. Ale potrzeba ducha służby, ducha pokory, ducha uniżenia się przed Bogiem. To nie wstyd klęknąć przed Bogiem. Jeśli klękasz przed pieniądzem, przed innymi bożkami, to cię zgubi. A kiedy klękniesz przed Bogiem, przed Matką Najświętszą, nigdy nie przegrasz, ale zawsze zwyciężysz. Tego ducha służby, mam nadzieję, mają strażacy, którzy naśladują swojego patrona, świętego Floriana. Świętego dzisiejszych terenów Austrii, żołnierza rzymskiego z III wieku, który został męczennikiem, bo nie chciał się wyprzeć wiary w Chrystusa. Nie był zaprzańcem. I nie zdradził wiary, rodziny, kraju. Ale wytrwał przy Chrystusie. Najpierw go bili, siekli, a później zrzucili z mostu do wody. Ale przez to stał się męczennikiem. I odkąd w Krakowie podczas wielkiego pożaru, a miało to miejsce w XVI wieku, cała dzielnica spłonęła, a kościół, w którym znajdowały się relikwie świętego Floriana, ocalał. Od tej pory Florian stał się patronem strażaków. A strażacy naśladują jego męstwo. Kiedy jadą do wypadków, kiedy idą do pożaru, kiedy narażają swoje zdrowie i życie, by nieść bezinteresownie, w duchu służby, pomoc innym ludziom. Z hasłem, które jest hasłem bardzo wymownym. Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Bracia strażacy, nie straćcie tego ducha i bądźcie dla nas przykładem, wzorem męstwa i odwagi, ale też bezinteresowności ducha służby, ducha pokory, żeby się zerwać na informacje na telefon czy na dźwięk syreny i biec, by pomagać. Przyznam się, że nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku wspominałem o tym, że brałem udział kiedyś w akcji gaśniczej starej cerkwi, która dzisiaj funkcjonuje jako kościół filialny parafii Świętego Serca Pana Józefa we Włodawie. I teraz, kiedy był pożar katedry Notre Dame, to wszystko jakoś tak wróciło. I później świat obiegła informacja, że uratowano większość zabytków, dzieł sztuki, a nawet została uratowana relikwia korony cierniowej, która właśnie w tym kościele w Paryżu się znajdowała. A dokonał tego kapłan strażak, ksiądz, którego okrzyknięto bohaterem za to, co zrobił. I powiem szczerze, przyznając się do niechlubnych emocji wynikających z tego faktu, że wzięła mnie taka jakaś zazdrość i takie jakieś niedowartościowanie, bo komuś jakoś tak mocno zależało, żeby o tym fakcie milczeć. Nie chcę popadać w jakąś paranoję i mówić, że jakieś głosić jakichś teorii spiskowych, ale tak właśnie było. Że oprócz skromnego tekstu w gazecie, który sam napisałem, to nikt nie chciał pamiętać o tym. I ja mówię, Boże, to tamten bohaterem został, no ale no kościół trochę większy i bardziej znany, wizytówka Francji w ogóle. Jeden z symboli, można powiedzieć, też chrześcijańskiej Europy. I on bohaterem, a ja nawet medalu nie dostałem. I wiecie, ksiądz Mateusz mi wszystko wytłumaczył. Mówi, słuchaj, bo przecież ja wyniosłem nie tylko koronę cierniową, nie jakąś tam relikwię, ale najświętsze ciało Jezusa Chrystusa, co dla wierzącego jest czymś najistotniejszym. Bo wierzy, że w tym chlebie jest sam Chrystus. I ksiądz Mateusz mówi, słuchaj, może w godzinie śmierci Pan Jezus wyniesie cię z ognia piekielnego, tak jak ty żeś wyniósł najświętszy sakrament z płonącego kościoła. I uspokoił mnie. Myślę, że jeśli Jezus będzie dla nas najważniejszy, Jego Matka również, jeśli pokochamy, odpowiadając tą miłością na ich miłość do nas, jeśli oni zakrólują rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w naszych sercach, jeśli w obliczu jakiegoś zagrożenia, kiedy nam się będzie palił nasz świat, Wybierzemy Jezusa i Jego Matkę i będziemy przy nich trwać, ich ratować, do nich się przyznawać, to i oni przyznają się do nas w godzinie naszej śmierci i wyprowadzą nas z ognia piekielnego ku światłości życia w niebie. Tego życzę i strażakom, żeby za waszą służbę, za wasze wynoszenie dobytku i ratowanie tego dobytku, też Chrystus się przyznał do was wraz z Matką Najświętszą i świętym Florianem, ale żeby także każdemu z nas, parafianom i gościom, ta łaska była dana, byśmy w godzinie śmierci mogli uniknąć ognia piekielnego za to, żeśmy się przyznawali do Jezusa Chrystusa i Jego Matki i byli wierni temu, co jest naszą tożsamością. Byli wiernymi, a nie zaprzeńcami. Amen.